Tak, witajcie, drodzy kochani. Cieszę się, że mam znów przywilej i odpowiedzialność stanąć przed wami, aby dzielić się z wami Bożym Słowem. Tak sobie pomyślałem, że dobrze, że pastor już skończył, bo chciałbym pewien jedną część mojego kazania ominąć. A tak będę mógł jeszcze ją podkreślić. Ale to dobrze, że Duch Święty kieruje nasze myśli w to samo miejsce i to jakby potwierdza to, że to On prowadzi nas w tym, którzy tu stajemy z przodu, o czym mamy mówić, o czym mamy usługiwać, bo to największe pragnienie, żeby nie usługiwać samego siebie, ale żeby to Duch Święty. Będziecie mnie lepiej słyszeć. To jest naprawdę, ja czuję się bezpiecznie, wiecie? Czuję się bezpiecznie, jak pastor jest. Jak jego nie ma, to zawsze ten, a tak wiem, mikrofon jest dobrze ustawiony. Dzięki, pastorze, naprawdę. Tak zafascynowany, patrząc na was, mam przez mój wzrok ograniczone pole widzenia i tego mikrofonu nie zawsze widzę tak dobrze. Ale to świetnie. Ja oczywiście jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie musiałem zastanawiać się, o czym będę dzisiaj do was mówił, dlatego że przez jakiś czas chcę kontynuować temat, który tydzień temu rozpoczęłam, który jest bardzo głęboko w moim sercu. I przypominam tylko taką moją uwagę, którą uczyniłem na samym początku zeszłym razem. Jest ona ważna i dzisiaj, że i tym razem z powodu czasu nie wyczerpię tematu i nie powiem wszystkiego na temat, który chcę poruszyć i na pewno będę chciał kończyć, jeśli Bóg pozwoli, stanąć mi tutaj jeszcze raz. A więc wersetem przewodnim, który czytałem do mojego kazania zeszłym razem, a był to czerwiec, to było Efezjan 2:8-9, który mówił: albowiem łaską zbawieni jesteście i to nie przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. A werset przewodni na moją dzisiejszą usługę zapisany jest w pierwszym liście Jana, 3:1. I Słowo Boże mówi tak: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Aby jednak kontynuować dalej temat, chciałbym krótko przypomnieć, o czym mówiłem zeszłym razem, bo jakby nie było, minęły już od tego czasu 3 miesiące. Biblia naucza nas, że przez upadek pierwszego człowieka grzech wszedł na świat. I od tego czasu, od tego momentu każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą, ze skłonnością do popełniania grzechu, martwy duchowo i każdy człowiek zgrzeszył. Biblia wyraźnie o tym mówi. Ponieważ nikt z ludzi nie był w stanie odpłacić, zadość uczynić sprawiedliwemu Bogu za złamanie Jego przykazań, dlatego wszystkich nas czekała wieczna śmierć. Ale na świat przyszedł Boży Syn i przez przelaną swoją świętą krew zapłacił za nas, zapłacił nasz dług i dokonał dzieła wykupienia nas spod władzy szatana i mocy grzechu. I przez cierpienia, które poniósł i karę, którą poniósł na swoim ciele, wykupił nas od kary, uwolnił nas od kary za grzechy, uwolnił nas od wiecznej śmierci, oferując nam wieczne życie. przez swoją śmierć i zmartwychwstanie całkowicie zniszczył moc i władzę szatana i moc grzechu. A potem odszedł do nieba i stał się naszym arcykapłanem, który tam wstawia się za każdego z nas. Jednak na ziemię potem został posłany Duch Święty, który przyszedł i kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia Chrystusa. I w pierwszej kolejności Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, gdyż wszyscy ludzie zgrzeszyli, ale największym grzechem człowieka jest to, że próbuje sam własną sprawiedliwością i własnymi uczynkami zasłużyć sobie przed Bogiem na zbawienie, odrzucając w ten sposób tym samym zbawienie, które wywalczył dla nas Jezus Chrystus na Golgocie. Jeśli człowiek uzna swój grzech, usłucha działania Ducha Świętego, to Duch Święty prowadzi go dalej i uzdalnia go do tego, aby się upamiętał, czyli zmienił całkowicie swój sposób myślenia, a co za tym idzie, sposób postępowania, aby mógł uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i wiarą przyjąć zbawienie. Co dzieje się w sercach tych, co działo się w sercach naszych, kiedy przekonani o swoich grzechach przyjęliśmy wiarą zbawienie? Po pierwsze, przez działanie Ducha Świętego i przez działanie Bożego Słowa narodziliśmy się duchowo na nowo. Dotychczas byliśmy duchowo martwi z powodu grzechu, tak mówi wyraźnie Biblia, ale w tamtym momencie życie samego Boga przyszło do nas i zamieszkało w naszej duszy. Wewnątrz nas, w naszym duchu, w naszej duszy powstała nowa duchowa istota, nowe stworzenie, nowe duchowe życie, całkowicie święte i sprawiedliwe i czyste. Po drugie, otrzymaliśmy dar przebaczenia grzechów. Przez wiarę nasze grzechy zostały całkowicie oczyszczone i zostaliśmy uznani przez sprawiedliwego i świętego Boga za niewinnych. Przez wiarę w dzieło Golgoty, w śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie zostajemy także przez Boga usprawiedliwieni, czyli uznani za sprawiedliwych. Bóg uznaje nas za ludzi, którzy nigdy dotąd nie zgrzeszyli, kiedy wiarą przyjmujemy Jego zbawienie. A więc nie jesteśmy już grzesznikami, ale jesteśmy odkupieni Jego krwią, święci i sprawiedliwi sprawiedliwością Chrystusa. Amen. Amen. A teraz kontynuując swój temat, dalej Bóg przez działanie swojej łaski, przez dzieło Golgoty dokonuje w nas następnego cudu łaski, następnego daru, który otrzymujemy od Boga. A mianowicie przywraca nam relacje między sobą a nami. Jezus Chrystus przez dzieło Golgoty przywrócił nam więź z Bogiem. Więź tak bliską, więź tak szczególną, więź tak intymną, że wydaje mi się czasem, nawet patrząc na swoje własne życie, że czasem tak do końca nie rozumiemy tego, nie zdajemy sobie całkowicie sprawy, jak wielka to rzecz. I czasem w swoim życiu nawet nie wykorzystujemy tego do końca, co stało się przez dzieło Golgoty dla nas. Zrodzeni na nowo, usprawiedliwieni krwią, staliśmy się Bożymi dziećmi. staliśmy się domownikami Boga. Czy to do nas coś mówi? Wiecie, bo to jest taki slogan, który my, chrześcijanie, tak często używamy, że jak mówimy, jestem Bożym dzieckiem, czy to nas ekscytuje? Tak czy nie? No właśnie. Więc słuszne jest jednak to, co powiedziałem, że często do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to ma znaczenie. Boże dzieci, cieszymy się najwyższą przychylnością i najwyższą akceptacją ze strony Boga. Jesteśmy dla Niego kimś wyjątkowo ważnym, a mogę powiedzieć kimś najważniejszym. Bóg stawia nas na szczycie swojej hierarchii ważności. Jesteśmy dla Niego wyjątkowo cenni i wyjątkowo wartościowi. Aż trudno to opisać. Bóg relację swoją z nami uważa jako coś bardzo, bardzo ważnego. I o tym właśnie mówił pastor. Jego miłość jest aż wręcz zazdrosna do nas. Bóg cieszy się społecznością z nami. Bracia, siostry, czy my doceniamy sobie to, że wszechmogący, święty Bóg cieszy się społecznością z nami? Myślę, że Duch Święty musi nam naprawdę tak wyjaśnić to wszystko, jakie znaczenie ma to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. To wyraz Jego największej miłości. Większej miłości Bóg nie mógł okazać nam przez to, tylko przez to, że staliśmy się Bożymi dziećmi. To wyraz Jego największej miłości. Bóg troszczy się o nas. Troszczy się o nasze życie, troszczy się o naszą codzienność, troszczy się o naszą teraźniejszość, troszczy się o naszą przyszłość. Myślę, że może najbardziej troszczy się o naszą przyszłość. Bo wiecie, jesteśmy dziećmi, którzy urodzili się na obczyźnie. Nasza ojczyzna jest w niebie, a my jesteśmy na obczyźnie. I największą troską Boga jest to, abyśmy bezpiecznie przeszli tą wędrówkę tutaj na obczyźnie i znaleźli się kiedyś z Nim razem w niebie. I dlatego musimy zrozumieć, że być może czasem od naszego Ojca na niektóre nasze prośby słyszymy nie. Bo po prostu tak jest lepiej dla naszego duchowego życia. Bo przedmiotem najwyższej Jego troski jest nasze duchowe życie, a nie nasza wygoda tutaj na ziemi i nasze doczesne życie. Bóg nas chroni. Bóg ochrania swoje dzieci. Pod Jego ochroną możemy czuć się całkowicie bezpieczni. Biblia używa takich porównań, które dla nas są zrozumiałe, że Bóg chroni nas jak źrenicy swojego oka. Jak bardzo źrenice swojego oka chronimy, nie trzeba nam tłumaczyć. W innym miejscu jest napisane, że nawet włos z głowy naszej nie spadnie bez Jego woli. Jesteśmy pod Jego ochroną. Jeśli jesteśmy pod Jego ochroną, nie musimy się niczego bać. Nie musimy się niczego bać w życiu. Nie musimy się bać także diabła. Bo on nie ma do nas dostępu. On nie może nas tknąć, bo jesteśmy pod Bożą ochroną. Chyba, że sami wychodzimy spod tej ochrony. Tak. I to słowo, które przeczytałem, mówi, apostoł Jan mówi, patrzcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Tak, bo to tak już się przylepiło do nas, jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Ale to nie jest tylko jakiś chrześcijański slogan, to nie jest tylko powiedzenie, to nie jest tylko nazwa, którą mamy, bo dalej Słowo Boże mówi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To nasz status. To nasza tożsamość. To nasza duchowa pozycja. To fakt niezaprzeczalny. Jesteśmy dziećmi Wszechmogącego Boga. Ale na razie żyjemy na obczyźnie. I żyjemy w tym ziemskim, fizycznym ciele. I zdarza się, że popełniamy błędy, zdarza się, że upadamy w grzech i niekiedy przechodzimy trudne doświadczenia. I niekiedy całkowicie nie rozumiemy Bożych dróg, bo modlimy się, a odpowiedź Ojca jest zupełnie inna, niż byśmy oczekiwali, niż byśmy chcieli, niż byśmy sobie wyobrażali. Wiecie, i być może w takich właśnie sytuacjach to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, jest dla nas tylko sloganem. Natomiast ta prawda, że rzeczywiście jestem Bożym dzieckiem, jest jakby dla nas zakryta. Może też przychodzą do nas takie myśli, no przecież Bóg ma miliony swoich dzieci, a może ja wszedłem do grona tych dzieci tak jakoś przypadkiem. I czy Bóg mnie zauważa? Czy Bóg o mnie pamięta? Czy mój ojciec o mnie myśli? A kiedy upadamy w grzech, to może myślimy, czy Bóg nadal, czy mój ojciec nadal traktuje mnie jak swoje dziecko? Bo przecież ma miliony innych swoich dzieci, którzy wiernie mu służą. I dlatego chciałbym podkreślić pewne fakty. Bracia, siostry, to nie my chcieliśmy zostać Bożymi dziećmi. To nie my szukaliśmy Boga. To nie my staraliśmy się o to, aby On przyjął nas jako swoje dziecko. To On nas wybrał przed założeniem świata. To On nas szukał. To On nas ukochał. I to On nas obdarzył tym przywilejem bycia Jego dzieckiem, bo tak chciał. Staliśmy się Jego dziećmi z Jego woli. To była Jego decyzja. Bóg nie ma przypadkowych dzieci. Bóg nie ma niechcianych dzieci. Jesteś Bożym dzieckiem, bo Bóg cię przed założeniem wybrał, ukochał i chciał, żebyś nim został. Przedtem, niż Bóg wybrał nas jako swoje dzieci, powołał jako swoje dzieci, Bóg znał nas doskonale. Bóg wiedział o nas wszystko. Wiedział wszystko o twoim i moim starym życiu. Wiedział wszystko o wadach naszego charakteru. Wiedział wszystko o naszych słabościach, wiedział wszystko o naszych złych skłonnościach, wiedział wszystko o naszych pomyłkach, błędach, których będziemy popełniać. Wiedział o grzechach, których będziemy się dopuszczać, a mimo to ukochał nas i wybrał jako swoje dzieci. Niczym go nie zaskoczysz. Żadna twoja pomyłka, żaden twój grzech, żadne twoje zaniedbanie nie zaskoczy Boga, nie zdziwi Boga. Nie jest czymś, o czym by on wcześniej nie wiedział lub czego by on wcześniej nie przewidział. A mimo to wybrał ciebie i mnie, abyśmy byli jego dziećmi. I to jest cud Bożej miłości, że Bóg, wiedząc o nas wszystko, postanowił, że Ciebie i mnie chce. Zdecydował, że Ciebie i mnie pragnie jako swoje dziecko. Że jesteś tą wymarzoną, upragnioną osobą, aby zamieszkać w Jego domu. Wiedząc o Tobie wszystko, Bóg tak zdecydował. I uczynił nas swoimi dziećmi. I pozwala nam mówić do siebie Abba. List do Galacjan mówi, że Bóg, jak staliśmy się Jego dziećmi, że Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, wołającego w nas Abba Ojcze. W Izraelu tylko prawowity syn, tylko prawowity dziedzic mógł do swojego ojca mówić Abba i nikt inny. Duch Święty, który jest w nas, nie pozwala nam mówić inaczej do naszego niebieskiego Ojca, tylko Abba, bo jesteśmy Jego prawowitymi dziećmi i prawowitymi synami. Ojciec Niebieski, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Jedyny doskonały Ojciec, Twórca ojcostwa, Twórca uczuć rodzicielskich, Twórca miłości rodziców do dzieci. A my jesteśmy Jego dziećmi, niezależnie od tego, jaką drogą przebiega nasze życie. I jednego, czego możemy być pewni w tym niepewnym świecie, to miłości Bożej do nas. Miłości doskonałej, miłości niezasłużonej, miłości bezwarunkowej, miłości bezgranicznej, miłości niezmiennej, miłości zdolnej do najwyższych ofiar, bo jesteśmy Jego dziećmi. Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzkie słowa i moje mówienie nie są w stanie wyrazić głębi istoty tego, co otrzymaliśmy tak naprawdę w tym, kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi. Ale myślę, że Duch Święty i mnie, i Tobie, bracie, siostro, chce pokazać, jak wielka jest miłość Boga do nas, że uczynił, że obdarzył nas godnością swojego dziecka. Apostoł Paweł w swoich listach, w liście do Koryntian i w innych jeszcze listach, mówi o Ewangelii, którą zwiastował, którą głosił wśród zborów, które zakładał. W liście do Koryntian, 15 rozdział, od początku tam czytamy, że apostoł Paweł mówi: przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście. I w dalszych wersetach apostoł Paweł podaje cztery prawdy, na których opiera się Boża prosta Ewangelia, dobra nowina, radosna wiadomość. Cztery prawdy. Pierwsza prawda, o której mówi Paweł, jest ta, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Pan Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z przepowiednią pism starotestamentowych. Druga prawda mówi, że Pan Jezus został pogrzebany. Ma to bardzo duże znaczenie, bo to dowodzi, że Jezus Chrystus był, oprócz tego, że był Bogiem, był w 100% człowiekiem. Bo w tamtych czasach były herezje, że Jezus jest jakimś duchowym bytem. Ale Jezus Chrystus tylko jako człowiek tylko jako bezgrzeszny człowiek mógł umrzeć zastępczą śmiercią za nas grzeszników. I trzecia prawda, że trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. I czwarta prawda, która mówi, że jeśli przyjmiemy wiarą te fakty osobiście do naszego serca, to wtedy zostajemy oczyszczeni z grzechów, usprawiedliwieni, odrodzeni i przyjęci jako Boże dzieci. Cztery prawdy Ewangelii. Wystarczy tylko uwierzyć w doskonałe Boże dzieło zbawienia, a wtedy Duch Święty dokonuje w sercu i w życiu naszym tych przemian, o których zresztą już mówiliśmy. I oczywiście, mówiąc o wierze, mówimy o tej wierze biblijnej. Słyszałem taki wykład i bardzo mi się podobała ta nazwa tej wiary, wiara decyzyjna, która zawsze pociąga za sobą decyzję. Wiara, która mówi, wierzę Tobie, Boże, i wiem, że Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie dobre i najlepsze. I dlatego podporządkowywuję Tobie swoją wolę i swoje życie, niezależnie od tego, czy rozumiem, czy nie rozumiem, i niezależnie od konsekwencji, jakie przyjdzie mi ponieść i ceny, jaką przyjdzie mi zapłacić. I o takiej wierze Biblia mówi. Prosta treść Ewangelii przyjęta wiarą. Ewangelia, dobra nowina, dobra wiadomość. Nie jest o tym, co ja mogę zrobić, aby podobać się Bogu. Nie jest o tym, co ja muszę zrobić, aby Bóg mnie kochał i akceptował, ale jest o tym, co Chrystus, co Bóg zrobił, bo tak bardzo mnie kochał. Jest o tym, co Chrystus zrobił, abym mógł być kochany i zaakceptowany przez Boga. Ewangelia. Dobra wiadomość. Wspaniała wiadomość. A nie dobre rady. Bo dobre rady, zawsze musimy się do nich ustosunkować, czy spełniamy ich, czy nie. A to jest dobra wiadomość. Jezus Chrystus, Bóg i człowiek w 100%, bezgrzeszny, umarł za mnie na krzyżu, przelał swoją świętą krew, wykupił mnie z grzechu, zapłacił za mnie cenę okupu, uwolnił mnie od kary. W Nim mam przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie i przez działanie Jego Ducha stałem się nowym stworzeniem i Jego dzieckiem. Prosta Ewangelia. Wspaniała wiadomość. I nic nie muszę, a właściwie powinienem powiedzieć, nic nie mogę do tego dodać. Bo to jest tak doskonałe, tak całkowite dzieło, że nie potrafimy i nie możemy niczego do tego dodać. Apostoł Paweł pisząc do Koryntian, ten cytowany już list, mówi, przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, ale w następnym wersecie pisze bardzo ważne słowa. Jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak ja wam ją głosiłem. Jeśli ją tylko zachowujecie niezmienioną, dokładnie tak, jak wam ją głosiłem, nic do niej nie dodając. Bo jeśli nie, pisze dalej Paweł, bo jeśli próbujecie coś do niej dodać lub ująć, to tak naprawdę nadaremnie uwierzyliście. Apostoł Paweł mówił o tym nie tylko w tym miejscu, mówili także jeszcze inni apostołowie. I on wiedział, o czym mówi, kochani, bo od tamtych czasów aż do dzisiejszego dnia Ewangelia jest tak prosta, ale tak trudno zostawić ją prostą. Ta Ewangelia jest tak prosta, ale tak trudno zostawić ją prostą i nic do niej nie dodawać. Jakoś tak bardzo utkwiły mi w pamięci, bardzo do mnie przemówił ten obraz i te słowa, które wypowiedział ojciec Kościoła w III wieku, nazywał się Tertulian. I oczywiście ja tego nie wyczytałem, ale wysłuchałem to w kazaniu pewnego kaznodziei i teraz zacytuję jego słowa za nim, który powiedział, że tak jak Jezus został ukrzyżowany i wisiał między dwoma złoczyńcami, tak Ewangelia jest krzyżowana między dwoma błędami. Prosta Ewangelia jest przeciągana, rozciągana, krzyżowana między dwoma błędnymi naukami. Pierwsza z nich, tak też nazywana przez teologów, przez tych, którzy usługują, więc tutaj posłużę się tą samą nazwą, możemy nazwać ją nauką taniej łaski, która mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków. Żyjemy w czasie łaski. Krew Jezusa płaci za każdy mój grzech, ten, który popełniłem i ten, który popełnię. Więc jeśli zgrzeszę, i tak Bóg mi wybaczy. Nieważne ile razy. A więc mogę grzeszyć. Po co się powstrzymywać? Mogę robić to, czego pragnie moje ciało. Po co sobie czegoś odmawiać? Po co się powstrzymywać? Po co? Skoro i tak Bóg mi wszystko wybaczy. I to jest prawda. Bóg nam wszystko wybaczy. Krew Jezusa płaci za każdy nasz grzech, który popełnimy, który popełniliśmy, ale jeśli byśmy się odważyli tak powiedzieć, no to teraz mogę postępować jak chcę, bo jest wolność, mogę grzeszyć, to zapominamy o dwóch fundamentalnych prawdach. Po pierwsze, to co siejemy, będziemy zbierać. Dokładnie. To co siejemy, będziemy zbierać. I jeśli świadomie pozwalamy sobie na grzech, to wpuszczamy diabła albo zezwalamy diabłu na pustoszenie naszego duchowego życia. I druga prawda, działanie Bożej łaski nigdy nie kończy się na przebaczeniu grzechów. Ta sama łaska, ten sam Święty Duch, który doprowadził nas do upamiętania, przebaczenia i oczyszczenia z grzechów, ta sama łaska i ten sam Święty Duch działają dalej w życiu każdego człowieka. I powodują ta sama łaska i ten sam Święty Duch i powodują wstręt i obrzydzenie do grzechu. I powodują w nas niegasnące pragnienie za tym, aby żyć świętym życiem. Łaska to wyzwolenie z grzechu, a nie przyzwolenie na grzech. Łaska to moc do zwycięstwa nad grzechem. Paweł pisze do Rzymian, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Apostoł Jan w pierwszym liście, trzecim rozdziale i bodajże 9 werset mówi, kto z Boga się narodził, nie grzeszy, gdyż posiew Boży, albo inne tłumaczenie mówi, moc Bożego życia jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Jeśli w życiu człowieka gdzieś zaginęło pragnienie tego, aby Bóg zmieniał jego życie, które pochodzi z miłości i działania Boga na nasze życie, to coś się wydarzyło, ale to jest inny temat. Więc nie mogę się nad nim dzisiaj skupiać. Bo jest i drugi błąd, który wkrada się w serca ludzi wierzących. Tak powoli i niespostrzeżenie. I też usługujący na ten temat kaznodziei nazwali go legalizmem, religijnością. Wiecie, to jest takie przeświadczenie, takie przekonanie, takie myślenie, że nasze dobre uczynki, że nasze święte życie, że nasze starania są potrzebne do tego, aby Bóg nas kochał i akceptował. Że są potrzebne do tego, aby Bóg nas ciągle i nadal kochał i akceptował. To trudność pogodzenia się z faktem, że żadne moje starania, choćby były jak usilne, żadne moje wysiłki, moje święte, sprawiedliwe życie, moje czytanie Biblii, modlenie się, chodzenie do kościoła, służba dla Boga nie mają żadnego wpływu na to, że Bóg mnie kocha i akceptuje. Nie mają żadnego wpływu na to, jak bardzo Bóg mnie kocha. Nie mają żadnego wpływu na to, że Bóg ciągle i nadal mnie kocha. Wiecie, tak sobie myślę, że kiedy idziemy już dłużej za Bogiem, znamy Boże Słowo, znamy Boże przykazania, znamy standardy Bożego Słowa, to też gdzieś w naszych myślach, tak głęboko, my nigdy tego nie wyrażamy słowami, ale pojawia się taka świadomość, takie myślenie, może takie pragnienie, aby jednak tym swoim życiem, tym swoim staraniem się, żeby święcie żyć, jakoś Bogu wynagrodzić Jego miłość do nas, Jego opiekę, Jego błogosławieństwo w naszym życiu. Takie pragnienie, takie myślenie, że jednak mogę Bogu udowodnić, że zasługuję na Jego miłość. No bo przecież mi wychodzi. Przecież się staram. Przecież służę. Przecież się poświęcam. Więc chyba Bóg widzi, że się staram i zasługuje na to, że On mnie kocha. Pojawia się takie myślenie, że jednak trzeba coś robić, święcie żyć, starać się, dokładać starań, aby Bóg mógł nadal mnie kochać, aby Bóg mógł mnie ciągle kochać i akceptować. Wiecie, myślę, że w życiu każdego z nas są takie dni, w których po prostu nam wychodzi. Spełniamy dobre uczynki, może wiele dobrych uczynków. Poświęcamy czas na czytanie Bożego Słowa, angażujemy się w służbę, widać owoce tej służby. No i wtedy tak dobrze się czujemy i jesteśmy tacy pewni, że Bóg nas kocha. Ale tak sobie myślę, że w życiu każdego z nas też są takie dni, w których zawodzimy, w których nie mamy czasu na społeczność z Bogiem, w których zawodzimy w służbie, w których upadamy w grzech, w których robimy coś, o czym wiemy, że jest złe i czego się później wstydzimy. Jak wtedy myślimy? Czy czasem tam gdzieś w głębi nas nie pojawia się ta myśl, czy Bóg nadal tak samo mnie kocha? Czy Bóg ciągle mnie kocha tak samo? Bracia, siostry, Bóg nie kocha mnie i ciebie za to, kim jesteś, czy jakim jesteś, czy jakim powinieneś być. Bóg kocha nas za to, kim On jest. Bóg nie kocha mnie i ciebie za to, co ja robię, czego nie robię, a co powinienem zrobić, ale kocha mnie za to, co Chrystus zrobił dla mnie na Golgocie. Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas: kocham ciebie i ty niczego nie możesz zrobić, abym przestał cię kochać. Boża miłość jest bezwarunkowa. Być może Bóg nie aprobuje, nie akceptuje wszystkiego tego, co my robimy, ale nigdy nie przestaje nas kochać. Nie wolno więc nam myśleć, czy jestem wart Jego miłości. Nie wolno więc nam myśleć, czy mogę zasłużyć na Jego miłość. I nie wolno nam więc myśleć, co muszę robić, a czego nie wolno mi robić, żeby tej miłości nie stracić. Bo niczym, bracia, siostry, niczym, żadną pobożnością, żadnym chodzeniem do zboru, modlitwami, czytaniem Bożego Słowa, żadnymi dobrymi uczynkami, niczym nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na Bożą miłość, aby nas ciągle tak samo kochał. Bo Bóg kocha nas ciągle tak samo, ani trochę mniej, ani trochę więcej. Bóg akceptuje nas ciągle tak samo. Bóg z taką samą czułością, życzliwością odnosi się do nas, z taką samą troską patrzy na nas, niezależnie od tego, czy mi się udaje, czy mi się nie udaje. Czy mi wychodzi, czy mi nie wychodzi. Czy prowadzę święte, sprawiedliwe życie, czy też upadam, popełniam błędy. Tak, więc nie musimy się starać, aby zasłużyć sobie na to, by On mnie ciągle tak samo kochał. I nie możemy też niczego zrobić, aby Bóg przestał mnie kochać. A więc koniec naszych starań, by zasłużyć sobie na Bożą miłość. Koniec naszych starań, aby zadowolić Boga, aby Mu czymś odpłacić za to, co On uczynił. Bo Jezus Chrystus uczynił już wszystko na krzyżu Golgoty. Nie mówię, że my jako ludzie nie potrafimy zrobić dobrych uczynków, czegoś bardzo dobrego. Ja tego nie mówię, bracie, siostro. Ale każdy nas, nawet najlepszy uczynek, najlepsze starania są niczym w porównaniu z dziełem Golgoty. W porównaniu z mocą krzyża i mocą krwi Jezusa Chrystusa są niczym. A więc koniec naszych starań. Jeśli to zrozumiemy i będziemy tym żyć, to nasze życie będzie pełne radości i zapału, aby poświęcać Bogu swoje życie i będziemy odnawiani przez Ewangelię. Bo Ewangelia nas uwalnia, moi drodzy. Uwalnia nas od nas samych. Uwalnia nas od naszych starań, od naszych wysiłków. Uwalnia nas od prób zasłużenia sobie na coś, od prób wyrównania rachunków, udowodnienia Bogu, że my też potrafimy. uwalnia nas od ciężaru odpowiedzialności, jak ja muszę żyć, aby podobać się Bogu, co muszę robić, aby Bóg ciągle mnie kochał i akceptował. Uwalnia nas od tego wszystkiego i sprawia, że stajemy się całkowicie wolni i możemy odpocząć w Bożej obecności i Bożej miłości. A Ewangelia też czyni nas całkowicie zależnymi od Boga. Całkowicie zależnymi od Boga. Bracia, siostry, bo my ciągle jesteśmy dłużnikami. Ciągle. Choć my jako ludzie w swej naturze nie lubimy być dłużnikami. Ale wobec Boga jesteśmy ciągle dłużnikami. Bo ten bezcenny dar, jaki otrzymaliśmy i dary, które ciągle otrzymujemy, niczym i nigdy nie jesteśmy w stanie spłacić. Nawet w najmniejszej części. I ciągle jesteśmy dłużnikami i ciągle jesteśmy całkowicie zależni od Niego. Co więc możemy zrobić? Możemy być tylko wdzięczni. Jeśli tak naprawdę rozumiemy wartość zbawienia i dzieła Golgoty, którego On dokonał, to z naszych serc ciągle będzie płynąć wdzięczność dla Niego. A po drugie, możemy przyjąć postawę pokory i powiedzieć Bogu: Boże, nic nie potrafię. Jestem bezradny i bezsilny. Niczego o własnych siłach, o własnych staraniach nie potrafię. Dlatego z pokorą przyjmuję Twój dar. I wyznaję, że wszystko, co mam i wszystko, co potrafię, mam tylko dzięki Twojej łasce i dzięki działaniu mocy Twojego Ducha we mnie. Nic z własnych wysiłków. Dlatego oddaję Ci swoje życie, bo Ty umarłeś za mnie. Prosta Ewangelia, do której nic nie możemy dodać. Musimy jednak pamiętać, że treść Ewangelii, a skutki, następstwa Ewangelii, to są dwie różne prawdy. Treść Ewangelii to było to, o czym mówiliśmy. Natomiast następstwa jej działania, skutki jej działania, to jest święte życie i zwycięskie życie nad grzechem. Ale zawsze najpierw musimy przyjąć Ewangelię w jej treści, niezmienionej treści, nic do niej nie dodając. Bo kiedy przyjmujemy Ewangelię w jej treści do naszych serc, to ona sama z siebie powoduje pragnienie jej skutków w naszym życiu. I za tym pragnieniem przychodzą skutki. Ale nigdy nie jest odwrotnie. Bracia, siostry, Bóg wszystko zrobił, abyśmy mogli być zbawieni. Przebaczył nasze grzechy, zrodził nas na nowo, do swego królestwa usprawiedliwił, uczynił swoimi dziećmi. Wszystko zrobił. Ale Bóg także wszystko zrobił, abyśmy mogli żyć świętym, zwycięskim życiem. Fundamentem naszej świętości, fundamentem naszego zwycięskiego życia jest dzieło Golgoty, jest moc Ducha Świętego, jest działanie Bożego Słowa i nasza wiara w to, co Jezus uczynił. To jest fundament naszej świętości. Nigdy nie nasze wysiłki, nigdy nie nasze starania. Może więc powstać pytanie, czy więc cokolwiek mamy do zrobienia? Tak, bracie, siostry. Moc, zdolności, dobre pragnienia pochodzą od Boga. Ale ty i ja każdego dnia, mając wolną wolę, podejmujemy wybór, jak żyć i co siać w swoje życie. Ale o tym chciałbym mówić którymś z następnych razów. A dzisiaj moją usługę chciałbym zakończyć jednym takim wezwaniem dla nas wszystkich. Bracia, siostry, całe swoje życie, całą swoją nadzieję, całą swoją wiarę i ufność budujmy tylko na tym, co Chrystus zrobił dla nas i za nas na Golgocie. Tak jak apostoł Piotr mówi do nas w swoim liście, uporządkujcie swoje myśli i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję swoją w łasce. Połóżcie całą swoją nadzieję w łasce, inne tłumaczenie mówi, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Łaska. Treść Ewangelii. I z tym chciałbym was dzisiaj zostawić. Niech was Bóg, bracia, siostry, błogosławi. Amen.